romans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
Kłania się Państwu Robert Dzięba, audycja Kwadrans z historią. Dzisiaj świątecznie, bo święta. Wiosną to jest trochę, proszę Państwa, zaskoczenie dla niektórych, że tak się właśnie dzieje, że po prostu przychodzi wiosna, a wraz z nią święta. Choć w warunkach kołobrzeskich ta wiosna no jest nieco opóźniona. Ja, proszę Państwa, nagrywam tę audycję w Warszawie. Tu już widać, bardzo mocno widać ślady wiosny. Ale temat przewodni, proszę Państwa, w ogóle o zmartwychwstaniu chciałem trochę powiedzieć i o sztuce śmierć i zmartwychwstanie w dziejach Kołobrzegu. Ale tak, proszę Państwa, zastanawiałem się całkiem niedawno na temat tego, jak tego rodzaju święta wielkanocne wyglądały za czasów biskupa Rheinberna. A znowuż, jak mówić o biskupie Rheinbernie, to przecież przychodzi także kwestia koronacji Bolesława Chrobrego. 1000 lat mija od tych wydarzeń i pytanie, czy wówczas polski władca pamiętał o Kołobrzegu i czy w jakiś sposób te tereny, które odłączyły się od polskich zrębów państwowości, czy w jakiś sposób polski władca jeszcze swoim wzrokiem tutaj w kierunku Bałtyku spoglądał. No niejasne są to okoliczności, w których między 1005 a 1015 rokiem, tutaj historycy są podzieleni, dlatego że dość późno spotykamy biskupa Rheinberna, który z misją wyjeżdża do Kijowa razem z księciem Świętopełkiem i córką polskiego księcia, jeszcze wtedy Bolesława Chrobrego, z jego trzeciego małżeństwa, i oni razem z misją właśnie pod przywództwem biskupa zacnego kołobrzeskiego wyjeżdżają tam do Kijowa, gdzie niestety w więzieniu biskup Rheinbern umiera. Stąd też nie ma jego żadnych szczątków ani grobu, jedynie symboliczny grób w Bazylice Kołobrzeskiej. I to jest wszystko, co pozostaje po tych obrzędach właśnie Wielkiej Nocy. Bo z drugiej strony przecież śmierć w tamtych czasach, jeszcze w tamtych czasach, nie była kojarzona z wnętrzami świątyń. Cmentarze znajdowały się poza murami miejskimi. Jeszcze. Zmieniało się z czasem podejście do śmierci. Oczekiwano jej w zupełnie innym punkcie, traktując śmierć jako nieczystą. Zmienia się to mniej więcej w połowie XIII wieku. I proszę Państwa, nie wiemy, jak wyglądały te zwyczaje w Kołobrzegu. I w jaki sposób biskup Rheinbern, zakładając, że zdążył zbudować jakiś kościół, w jaki sposób no, realizował tutaj z ludnością pomorską pierwsze święta wielkanocne, pierwszą rezurekcję. To jest jak gdyby jedna sprawa. W tym roku mija 900 lat od chrztu, ponownego chrztu Kołobrzeżan, i tu już sytuacja się zmienia, dlatego że Hermana, swojego towarzysza podróży, który tonie w Parsencie, biskup Otton z Bambergu, wiemy, że w styczniu 1125 roku chowa we wnętrzu nowo budowanego kościoła. I tu już widać zmianę podejścia. I jak gdyby no, ten towarzysz podróży, diakon Herman, on dzięki swojej śmierci staje się jakimś zalążkiem kościoła kołobrzeskiego. No gdyby przeprowadzić wykopaliska archeologiczne, to by się udało potwierdzić, czy faktycznie ten zgon miał miejsce. I tu również nie wiemy, w jaki sposób te uroczystości no, były prowadzone, jak one wyglądały. Proszę Państwa, natomiast kiedy zmienia się Kołobrzeg w taki sposób, że następuje jego nowa lokacja, przenosiny bliżej ujścia Parsenty, No cóż ja mogę Państwu powiedzieć, no również niewiele wiemy. I to jest zaskakujące w tym wszystkim, że tak jak w przypadku Budzistowa, nawet nie wiemy, jak wyglądała ta kolegiata. Proszę Państwa, nigdy się nie zachowały jej ryciny, jej ślady. Nikt, przynajmniej nie zachowały się żadne źródła w tym zakresie, nie namalował czegoś takiego. I teraz, jeżeli chodzi o pierwszy kościół kołbrzeski, kościół świętego Mikołaja, gdyby szukać tutaj źródeł, to również sam fakt, że istniał tam kościół świętego Mikołaja, wynika ze źródeł, oczywiście archeologicznych, ale także na toponimii miasta jest po prostu ulica świętomikołajska. I to tyle. Więc nie wiemy, proszę Państwa, jak wyglądały pierwsze uroczystości Wielkiej Nocy w Kołobrzegu. Natomiast wiemy, że powstawały przede wszystkim fundacje o charakterze pobożnym i o charakterze pasyjnym. Przejawem tego wszystkiego jest chociażby najstarszy krucyfiks zachowany, a tych krucyfiksów musiało być więcej. No ale najstarszy, który się zachował w dobrej formie, to jest krucyfiks zakrystii z lat 30. XIV wieku. Piękne, ciekawe dzieło w formie drzewa życia. Przemalowane medaliony zostały namalowane w XVII wieku, więc widać, że w reformacji, no, że tak powiem, ten krzyż się spodobał i go nie usunięto w żaden sposób, bo zapewne wiele tego rodzaju dzieł sztuki wówczas po prostu przepadło i dlatego ich nie ma. To reformacja stała za tym i to też, proszę Państwa, to nie chodzi o to, żeby osądzać wówczas ludzi, którzy tego dokonywali. Po prostu najprawdopodobniej usuwano te dzieła sztuki, które były w fatalnej kondycji technicznej, nikomu nie chciało się ich restaurować, bo to kosztowało. I tak do tego podchodzono. Tak? Nie miało to dla nich wielkiej wartości. Postanowiono zamówić nowe, o wiele lepsze, a przede wszystkim wynikające z ducha wiary. Ale proszę Państwa, mamy także kilka innych przedstawień, ale późno-średniowiecznych. Po pierwsze scena z Chrystusem ukrzyżowanym i Maryją i świętym Janem, czyli ta scena wielkopiątkowa, która znajdowała się na lektorium. No niestety została zniszczona wraz z kolegiatą w 1945 roku i ona się nie zachowała. Ale to jest ta główna scena, która wszystkich witała nad naturalnej wielkości Chrystus. Wchodziło się do kolegiaty i to musiało robić wrażenie, zwłaszcza, że gdy nie zasłaniano prezbiterium, to stamtąd z tych 11 ostrołukowych okien wpadała ogromna ilość światła do kolegiaty kołobrzeskiej. No i to musiało robić wrażenie. Co ciekawe, potem, pozwolę sobie tutaj nieco wyprzedzić fakty, potem założono inne dzieło przy lektorium jako ołtarz główny, proszę Państwa, epitafium Hermana Knigę, który, Faustinusa Knigę, przepraszam, które miało scenę zmartwychwstania. Więc widać, w jaki sposób było to ważne dla ówczesnych ludzi, żeby ta scena zmartwychwstania, zresztą piękny, wspaniały, renesansowy zabytek, właśnie tam umieszczono. Najprawdopodobniej w XIX wieku w związku ze zniszczeniem ołtarza głównego. W ołtarzu głównym z kolei, w Kołobrzegu, najprawdopodobniej od wieków była scena Ostatniej Wieczerzy. A więc również scena z Triduum Paschalnego i w ten sposób to wyposażenie szło właśnie w tym kierunku. I mamy zachowany tryptyk, proszę Państwa, z 1504 roku, czyli z początku XVI wieku, późny gotyk, z modlitwą papieża Benedykta, z odpustem zupełnym podczas podniesienia za jej odmówienie, to gwarantowano. No i oczywiście jest tam widoczny Judasz z sakiewką. I potem, proszę Państwa, w okresie baroku również do ołtarza głównego wstawiono scenę Ostatniej Wieczerzy. Zachowała się predella, czyli podstawa ołtarza ze sceną właśnie ustanowienia Eucharystii. Dzisiaj ona jest osobnym zabytkiem przechowywanym na Emporze Północnej. No tam już Judasz posiada nie tylko sakiewkę, ale także taki zwierz z ogonem, ni to jakaś jaszczura, ni to pies, tak, tam mu doradza. A oczywiście Chrystus wskazuje na niego jako tego, który go zdradzi. Więc znowuż ewangeliczna scena. Ale proszę Państwa, mówiłem o dziełach pasyjnych, gdzie jeżeli w tym Wielkim Tygodniu odwiedzimy Kołbrzeską Bazylikę, można na nie zwrócić uwagę, bo one na co dzień nie przykuwają naszego zainteresowania. Po prostu wiszą, a dla niektórych zbierają kurz. No i to tak to jest, ale mamy kolejny przejaw tego rodzaju dzieł sztuki, które związane były z Wielkim Tygodniem, więc oczywiście jest to Pieta. Pieta, czyli postać siedzącej Madonny, bardzo często starej kobiety, tak to było przedstawiane, no bo Jezus Chrystus, który jako młody mężczyzna umiera, no to Maryi odpowiednio tych lat dodano. I ona, jako taka starsza kobieta, siedzi i trzyma zdjętego syna z krzyża na swoich kolanach. No i tutaj artysta dość tak, no, nie za bardzo się postarał, aczkolwiek no, jest to przejaw ciekawej sztuki średniowiecznej. Trudno powiedzieć, czy był to samodzielny zabytek, bo dzisiaj jest po prostu samodzielnym zabytkiem. Proszę Państwa, datowany na około 1470 rok, czy też był pozostałością jakiegoś dawnego ołtarza i to była jakaś odrębna scena. Trudno powiedzieć na ten moment, ale no jest to ciekawy przykład właśnie takiej sztuki pasyjnej. Widać ewidentnie, że w okresie reformacji, a przypomnę, nastaje ta reformacja w latach 1531 i oficjalne przyjęcie religii Lutra w 1534 roku na Sejmie w Trzebiatowie, gdzie książęta pomorscy taką decyzję podejmują. Widać, że znowuż tych scen pasyjnych w Kołbrzegu brakuje. I w XVII wieku są zamawiane te dzieła. Ten XVII wiek niedobrze dla Kołbrzegu się zaczyna, ale pomimo trwającej wojny 30-letniej, na Wielki Piątek w 1640 roku dociera obraz Chrystus przed Piłatem. No i to mamy kopię Rembrandta. I to jest oryginalna kopia Rembrandta z XVII wieku. Tak więc to dzieło, które Rembrandt naszkicował, jest malowane w iluś kopiach. A na Pomorzu mamy trzy. Jeszcze dwie poza Katedrą Kołbrzeską, bo jest i w Kamieniu Pomorskim takie dzieło, i w kościele w Stargardzie. Więc widać, że te wspólnoty nastawiały się właśnie w ten sposób, żeby wierni mogli lepiej zobaczyć tę sztukę związaną właśnie ze zmartwychwstaniem. W Kołbrzegu tych scen nie brakuje, bo są one na Chrzcielnicy i są jeszcze przepiękne sceny namalowane, dzisiaj nieistniejące, namalowane w polichromii sklepień. I one również tam istnieją, bo jest to przedstawienie w formie Biblii biednych. Ludzie nie umieli czytać w średniowieczu, więc w ten sposób można było im pokazać, żeby wyobrazili sobie, jak to wyglądało w Nowym Testamencie. A po drugie było też pewnego rodzaju lustro zbawienia. Czyli można było w ten sposób wyobrazić sobie, jak będzie to wyglądało, kiedy wszyscy umrzemy i odbędzie się sąd ostateczny. Zresztą te sceny również w kolegiacie kołbrzeskiej były. One ułatwiały prowadzenie kazań księżom. Tak? Więc była to taka forma, w której, zwłaszcza w okresie średniowiecza, te bardzo dynamiczne kazania, gdzie rozprawiano, tak, czyj to mąż tam napił się za dużo napitku w karczmie i narozrabiał, to od razu takie przykłady, proszę Państwa, pokazywano. To odkontrowano oczywiście życiem pobożnych ludzi i wskazywano na to, co z nimi będzie, gdy dalej tak ci niepobożni, żyjący niezgodnie z przykazaniami, będą się zachowywać, co się z nimi stanie, gdy umrą. Zostaną zważone ich czyny, no i oczywiście trafią do piekła. Tak to wyglądało. Wracając, proszę Państwa, do zmartwychwstania, więc w okresie reformacji tych dzieł sztuki powstało więcej. Co więcej, tutaj jeszcze mamy do czynienia także ze sztuką funeralną, w której przedstawiano samych zmarłych. I tutaj również pojawia się bardzo często motyw zmartwychwstania, bo on rodzinom zmarłych dawał nadzieję. Co więcej, sama kolegiata staje się cmentarzem, wewnątrz kościoła chowani są zmarli. I kiedy przychodzą ludzie na nabożeństwo pasyjne, wystawiano różnego rodzaju przedstawienia w okresie średniowiecza w kościele, więc praktykowano ten okres bardzo mocno, uprawiano posty oficjalne, umartwiano się, to oczywiście to też nie powinno budzić wątpliwości, ale również to było obcowanie ze zmarłymi w świątyni. Ale oczywiście tymi najbogatszymi, bo biednych nie było stać na pochówek w kościele wewnątrz. Ich miejsce było na zewnątrz, bądź przy innych kaplicach, a potem parafiach, poza murami. Bo przecież wewnątrz tak naprawdę głównym kościołem parafialnym była kolegiata, a przy niej kapituła kolegiacka, czyli pewnego rodzaju gildia księży, którzy w ten sposób posiadali odpowiednie godności i funkcje kościelne. Tak więc niewiele, proszę Państwa, z tego nam zostało. Natomiast kończąc tylko najciekawsze dzieło, ja już o tym mówiłem w kwadransie z historią, znajdowało się najprawdopodobniej w prezbiterium i to był tryptyk świętej Marii Magdaleny. I podczas rezurekcji, podczas tej nocno-porannej czy mszy, czy nabożeństwa, wewnątrz prezbiterium kapituła śpiewała "Wesel się królowo miła" i wówczas uzyskiwano odpust zupełny. To dzieło sztuki nie zachowało się, ale bardzo podobny zabytek zachował się w muzeum w Lubece. Również w formie tryptyku, więc najprawdopodobniej i takie dzieło ufundowano dla kołobrzeskiej kolegiaty. Gdy Państwo będziecie uczestniczyć w nabożeństwach Triduum Paschalnego, warto przejść, odwiedzić kolegiatę i zwrócić uwagę na tego rodzaju zabytki. Tak osobiście polecam w okresie wiosennym, bo to okazja do tego, żeby lepiej zrozumieć tego rodzaju przedstawienia. Tyle, proszę Państwa, jeżeli idzie o kwadrans z historią. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowych, ale także pogodnych świąt wielkanocnych. Podczas rodzinnych spotkań również można zamiast o polityce porozmawiać o historii. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. 92 FM. Radio Kołobrzeg. Reklama. W Nord Taxi można wszystko. Z aplikacją mobilną Taxi Polska. Zamów taksówkę w Nord Taxi z aplikacją Taxi Polska. Mapa z trasą, czas dojazdu, orientacyjna cena. Wszystko jak na dłoni. Wygodnie, bezpiecznie, nowocześnie. Zamów taksówkę w Nord Taxi z aplikacją Taxi Polska. Nord Taxi 196-28.
Halo, halo, właściciele apartamentów w Kołobrzegu i okolicznych nadmorskich miejscowościach. To ostatni moment na dobry start w nowy sezon.
Butikowa firma Seaside Apartamenty zaprasza Was do współpracy w zakresie całorocznego i wakacyjnego zarządzania wynajmem Waszych apartamentów. Posiadamy stacjonarne biuro w Kołobrzegu przy ulicy Szpitalnej na Platanach. Zadzwoń, nie bój się zmiany. Zarządzanie apartamentami na wynajem. Seaside Apartamenty, ulica Szpitalna, telefon 502-191-205.
Po reklamie.